Perykopy, które my czytamy z lekcjonarza, mają to do siebie, że nieraz miewają bardzo niefortunne cięcia. Tak jest i tym razem. Dlatego często mówię na początku homilii, że trzeba otworzyć Pismo Święte, Ewangelię Łukasza i zobaczyć kontekst. Wtedy bardziej będzie czytelna ta perykopa z lekcjonarza. Dziś słyszeliśmy na początku, Jezus mówi: nie bój się, trzutko mała, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. A jeżeli otworzymy Pismo Święte, to wtedy zauważymy, że to zdanie, którym kończyła się Ewangelia ubiegłej niedzieli, brzmi tak: tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. I Jezus dalej wypowiada piękny poemat opatrzności Bożej. Kim jest Bóg Ojciec dla tego świata, dla swego stworzenia? Jak On bardzo przenika swoją mądrością i miłością życie ludzkie? W związku z tym chciwość ludzi, gromadzenie dóbr, nadmierna troska jest postawą, która uwłacza najgłębszej istocie Boga. Posłuchajcie. Potem Jezus rzekł do swoich uczniów: dlatego wam powiadam, nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czy macie je przyodziewać. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Jezus ma na myśli natura człowieka, to nie tylko ciało, tak jak w wypadku zwierzęcia czy rośliny. Natura człowieka to przede wszystkim stworzenie na obraz i podobieństwo Boga. Przypatrzcie się krukom, nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Któż z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swego wieku? Jeżeli więc w drobnej rzeczy uczynić nic nie możecie, czemu zbytnio się o nie troszczycie? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, ileż bardziej was, małej wiary? I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli, co będziecie pili, i nie będziecie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, powinno być dokładniej poganie tego świata. Lecz Ojciec wasz wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. I teraz się zaczyna. Nie bój się, trzutko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Nie bój się. Czyli lekcjonarze bardzo często amputują treść. Jeżeli mamy takiego Ojca, o jakim mówi Jezus Chrystus, a Jezus jest kompetentny w tajemnicy opatrzności Bożej, Jezus poznaje, widzi tę miłość opiekuńczą Ojca, to dlatego może powiedzieć: nie bójcie się. Ale Ojciec też pomyślał o was w fakcie, że mnie przysłał na ten świat. Ja daję wam szansę innego dziedzictwa, innego spadku. Bóg Ojciec mnie posłał po to na ten świat, żebym ja wam umożliwił przejście do Ojca, wejście w życie Ojca, żebyście na wieki posiadali to życie, które ma Bóg Ojciec. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że również to czytanie pierwsze z ubiegłej niedzieli, z Księgi Kapłańskiej, które mówiło o roku szabatowym, o roku jubileuszowym, tam jest katecheza o opatrzności Bożej. Nie tylko katecheza o tym, że właścicielem wszystkiego, co ludzie mają, naprawdę jest Bóg i tylko Bóg, a nie ci, którzy uważają się za właścicieli. i że przez rok szabatowy Juliuszowy Bóg domaga się naszego myślenia o ubogich, bo Bóg cokolwiek stworzył, stworzył dla wszystkich, nie tylko dla sprytnych, zaradnych, inteligentnych i chciwych. Jeżeli Bóg mówi co siódmy rok, wszystko cokolwiek się urodzi w winnicy, w sadzie, na polu, nie wolno ci po to sięgać i odpędzać ubogich. To należy do wszystkich ludzi. To Bóg tutaj dotyka chciwości posiadaczy. Co więcej, chce ich uczyć wiary w opatrzność. Bo ludzie słysząc to od razu w sercach mówią, a co my będziemy jedli w przyszłym roku? Zapewnia Bóg w Starym Testamencie, że przed rokiem szabatowym dam taki urodzaj, że to wam wystarczy na 3 lata jako pokarm. Będę was uczyć tajemnicy opatrzności. Będziecie mieli znaki, pieczęcie, że ja też przenikam historię, o was myślę. Nie bój się trzutko mala, gdyż spodobało się Ojcu dać wam królestwo. Jezus przypomina, że prócz ojców doczesnych, którzy w spadku coś nam zostawiają, mamy też Ojca Niebieskiego, który też ma przygotowane dla nas dziedzictwo. Człowiek przez swoją maturę ma to do siebie, że łączy tamten świat, Boży świat, z tym światem. Przez ciało uczestniczy w życiu tej ziemi i ten spadek czysto ludzki, doczesny jest mu potrzebny, ale też jest przez swego ducha i duszę obywatelem życia wiecznego i w tamten świat wejdzie w momencie śmierci. I również Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie przygotował nam jakieś dziedzictwo niesłychanie ważne i w testamencie nam przekazuje to królestwo, życie wieczne. Dlatego też Jezus mówi: sprzedajcie wasze mienie, dajcie na jałmużnę, sprawcie sobie trzosy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. Istnieje pewien fenomen. Niby żyjemy tutaj, niby pracujemy tutaj, a to wszystko jakoś przychodzi w inny wymiar przez naszego ducha, że w gruncie rzeczy tu pracujemy, tu inwestujemy, a jednocześnie w wieczności. Nie tak dawno właśnie na mszy świętej na internet opowiadałem taką anegdotę niesłychanie celną, która właśnie mówi o tym fenomenie. Tu żyjemy, tu pracujemy, a inwestujemy dobrze lub źle w wieczności. Ta anegdota, często powtarzana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mówi o pani i służącej. Pani też w końcu się nawróciła i zaczęła bogobojny tryb życia prowadzić, ale pani to zawsze pani. Najpierw myślała o sobie. A służąca chrześcijanka nie tylko, że nieustannie żyła w kontakcie z Bogiem, w modlitwie, ale wszystko cokolwiek zarobiła, tym służyła w gminie chrześcijańskiej, bardziej ubogim, bardziej potrzebującym niż ona. Zmarła służąca. Zmarła i w końcu pani. I gdy anioł prowadził panią na jej miejsce w niebie, w życiu wiecznym, to najpierw prowadził ją przez wspaniałą dzielnicę pełną willi, i mówi: o właśnie, tutaj twoja służąca mieszka. Popatrz, jaka cudowna willa, ogrody. Oczywiście pani wtedy w sercu pomyślała: jeżeli moja służąca w niebie jest tak urządzona cudownie, to cóż dopiero ja. Tymczasem wille, te domy były coraz biedniejsze. No i wreszcie zaczęły się takie lepianki. Niebo, elegancko, no ale jednak takie byle jakie domki. No i anioł pokazuje jej, to jest właśnie dla pani miejsce pobytu na wieki. Ona zdziwiona mówi: to jak to? moja służąca takiej cudownej willi wśród takich ogrodów, a ja tu w tej byle jakiej daczy. Widzi Pani kłopot w tym, że z tych materiałów, które Pani nam tu przysłała, mogliśmy tylko to zbudować. W tej anegdocie Jezus wyraża sedno, że żyjemy tutaj, pracujemy tutaj, a każdy dzień jest odsyłany w wieczność i tam aniołowie coś z tego nam przygotowują. W książce Świadkowie Anny Domskiej, kiedyś wyczytałem taki tekst i wypisałem go sobie, bo mi się bardzo podobał. Gdy przebywamy tutaj w niebie, ze zdumieniem stwierdzamy, że w tym wspaniałym mieszkaniu, który Jezus nam przeznaczył, jest i ślad naszej pracy. Każdy ból, każde cierpienie, krzywda, a jeszcze bardziej każdy czyn miłości jest tutaj widoczny. Jest naszym własnym wkładem. To nam daje prawo czucia się prawowitymi dziedzicami, a nie nędzarzami przyjętymi z łaski. Widzisz nagle, że cała doczesność tu wieczności czeka na nas. To właśnie ta anegdota z pierwszych wieków chrześcijaństwa adekwatnie ilustruje pewien fenomen, który się rodzi z faktu, że człowiek w swej naturze łączy doczesność przez ciało, przez ducha z życiem wiecznym. Czy jesteśmy obywatelami dwóch ojczyzn? Tu mamy Ojca jednego ludzkiego, a tam mamy Ojca wiecznego. W testamencie coś jeden i drugi nam daje. Mnie się wydaje, że Jezusowi chodzi o to, co myśmy przeżyli na Syberii, gdy otrzymaliśmy informację, że rok przed ogólną repatriacją wszystkich Polaków w Syberii, a jeszcze wtedy o tym nie było wiadomo, ojciec pewnego dnia przyszedł z pracy, ale przyszedł tak radosny, tak promienny, jak archanioł. Przyszedł, stanął w progu, myśmy wszyscy na niego spojrzeli, a on milczał, milczał. Jakby stał 15 centymetrów nad ziemią, w końcu wypowiedział: mamy paszporty, jedziemy do Polski. W tym momencie my wszyscy, czy siedząc, czy stojąc, czuliśmy się jak aniołowie, 15 centymetrów nad ziemią ze szczęścia. I mimo że fizycznie byliśmy na Syberii w dalszym ciągu, to jednak duchowo czuliśmy się tak, jakbyśmy byli w Polsce. I to nam chce powiedzieć dzisiaj Jezus. Gdybyście wy odpowiednio przeżywali to, co ja wam daję w paszporcie do nieba, bo całe chrześcijaństwo to jest dzieło Jezusa Chrystusa, to jest jakby wyrabianie nam paszportu do życia w Ojcu. I gdybyście wy umieli tym żyć, to już tu na ziemi chodzilibyście 15 centymetrów nad ziemią. Bo noszę w swoim wnętrzu, sercu wiarę, nadzieję i miłość. Noszę paszport. Noszę podobieństwo do Jezusa Chrystusa przez miłość z krzyża. Sprzedajcie wasze mienie. Oczywiście w tym wypadku Jezus miał na myśli to, co się wydarzy z całym Izraelem, z Jerozolimą, kiedy będzie zryw powstańczy w roku 70. Kiedy przyjdą Rzymianie i zniszczą bogatą Jerozolimę, zniszczą całą Palestynę. Wszystko przepadnie, pójdą do niewoli. I Jezus mówi: sprzedajcie wasze mienie i poprzez proroków w minach chrześcijańskich mówi: uciekajcie z Palestyny. Najwięcej przemieściło się do Antiochii, gdzie powstała potężna gmina chrześcijańska, w której działał święty Paweł i Barnaba. Antiochia stała się jakby stolicą chrześcijaństwa na teren Azji Mniejszej. Sprzedajcie wszystko. Dajcie nałmużnę. Pomagajcie biednym. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczają i tak dalej. Gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. Dajcie nałmużnę. Otóż Jezus w tej Ewangelii i nie tylko w Ewangelii tej, w Piśmie Świętym uczy najlepszej lokaty naszych zarobków, naszych pieniędzy. Takiej lokaty, żeby śmierć nam nie zabrała. Niczego nie zabrała. Ba, żeby śmierć dla nas nie była złodziejem, ale dała nam wszystko. Najlepszym bankiem, który zabezpiecza, to są ludzie żyjący w kłopotach, w potrzebach, jeżeli my im służymy, ich wspieramy. Cesarz rzymski Walerian wszczął wielkie, ostre prześladowania gmin chrześcijańskich, szczególnie w Rzymie, i wtedy diakonem był święty Wawrzyniec. Oczywiście bogaci Rzymianie, nawracając się, swoje dobra składali właśnie u stóp tych, którzy prowadzili wtedy kościół w Rzymie, i był skarbiec. Ale święty Wawrzyniec o tym się dowiedział, co grozi, że prefekt Rzymu jest bardzo zainteresowany kasą, i rozdał to ubogim chrześcijanom i wszystkim w ogóle ubogim w Rzymie. I kiedy pojawił się prefekt Rzymu z legionistami i zapytał, gdzie jest wasz skarb, on pokazał tych różnych biedaków. Mówi, to jest nasz skarb. Ci biedni. Tam ulokowałem nasz majątek kościelny w nich, tych biednych. Oczywiście zginął spalony na ogniu na rozżarzonych rusztach. Kiedy jeszcze pracowałem w Warszawie i chodziłem po kolędzie, to dowiedziałem się o takim dziwnym przypadku, i tragicznym, i komicznym. Przyszedłem po kolędzie do pewnej pani, wdowy, ale była wyjątkowo przybita i smutna. Pytam się, co się stało, że pani taka smutna? Nie chciała przez pewien czas mi opowiedzieć, ale później powiedziała, ale opowiem ojcu, może będzie mi lżej. Wzięliśmy ślub przed wojną i nadarzyła się okazja i mąż natychmiast wyjechał po ślubie do Stanów Zjednoczonych, żeby tam zarobić, bo byliśmy bardzo biedni. Chciał zarobić na mieszkanie. Ja tu zostałam w Polsce, nie mając dziecka, nie mając męża. Czekałam na niego, ciężko pracując, a on tam pracował. Po wojnie, jak tylko było można wrócić, on wrócił, ale nie bezpośrednio, bo to było niebezpieczne. Wrócił wtedy, kiedy już była pewna wolność. Wrócił Zagierka, kiedy powroty już były bezpieczne. Wrócił ogromnie schorowany. Zajęłam się jego zdrowiem. Ale nagle zmarł po kilku dniach. Nic mi nie opowiedział, czy coś zarobił, czy nie zarobił. Trzeba było go pogrzebać. Porządkowałem jego rzeczy, które z sobą przywiózł. Stare, podarte spodnie, buty. W zasadzie wszystko nadawało się tylko do wyrzucenia i spalenia. Kilka dni po pogrzebie pojawił się jego kuzyn. Mówi, słuchaj, gdzie on zostawił buty swoje? Stare buty, grube takie buty. A po co ci? Wiesz, on bezpośrednio po powrocie zatelefonował do mnie i powiedział, słuchaj, w moich butach jest poważna ilość dolarów schowana. Ona mu na to właśnie dzisiaj wyrzuciła na śmietnik i byłem świadkiem, jak przyjechała śmieciara i to wszystko wzięła na spalenie. I ja zdębiałam, i on zdębiał. Lokata pieniędzy. Lokata pieniędzy. Był nieufny w stosunku do żony. Kuzynowi ujawnił, żonie nie ujawnił, bo nie był pewny, czy ona jest mu wierna, czy na niego czeka. Jezus mówi, uważajcie, uważajcie, gdzie lokujecie swoje życie, swoje skarby, bo wasze życie jest skarbem w sercu Ojca. Niech biodra wasze będą przepasane i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, by zaraz mu otworzyć, gdy da znać. Tutaj Jezus mówi o tym, że życie chrześcijanina na tym świecie w gruncie rzeczy jest przygotowaniem się do przejścia, do śmierci. Biodra wasze niech będą przepasane. Izraelici, wyruszając w podróż, przepasywali suknię pasem, trochę podkasywali, żeby człowiek mógł swobodnie iść, kroczyć. Podciągali szaty, przepasowali biodra, zapalali pochodnie, ponieważ podróżowali nocą. Jezus chce powiedzieć, że wasze życie, czy o tym wiecie, czy nie wiecie, jest nieustannie podróżą. Wy się zbliżacie do mnie, ja się zbliżam do was z ucztą weselną na wieki. Miejcie zapalone pochodnie, księgi natchnione niech będą dla was pochodniami. Czuwajcie, bo ja jestem wierny obietnicom wszystkim. Niechybnie się spotkamy. I tu mi się przypomina nasz ojciec Kazimierz Dąbrowski, który znany był z tego, że całe życie prowadził rekolekcje tylko dla kapłanów i dla kleryków. W związku z tym miał kontakt z różnymi kapłanami i powiedział nam w czasie rekolekcji, że spotkał kiedyś w życiu kapłana, z którego coś emanowało, promieniował Bogiem, pokojem, radością. I mówi, w czasie nauk rekolekcyjnych nie mogłem od niego oczu oderwać. Aż wreszcie kiedyś do niego zagadałem i mówi, proszę księdza, jest w księdzu jakiś sekret, że ksiądz się wyróżnia spośród innych kapłanów. On się uśmiechnął, mówi, tak, jest sekret. I właśnie powiedział o tym, że ja przeżywam z Pisma Świętego tylko jedną prawdę, o której mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Że ja się nieustannie zbliżam do osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który mnie ukochał do końca w krzyżu. Dał mi łaskę powołania, bym tej miłości służył, bym ją niósł. Ja cokolwiek robię, to wiem, że ja się do Niego zbliżam, a On do mnie się zbliża. I że kiedyś rzucimy się w sobie w ramiona. I ja chcę wszystko zrobić tak, żeby On był szczęśliwy i żebym ja był szczęśliwy. Pracuję na to. Pracował na udaną śmierć. Żeby śmierć zamieniła się w gody, w ucztę weselną. Żeby śmierć nie była złodziejem, że mu nie zabrała życia wiecznego, ciekawego spotkania z Jezusem Chrystusem. W czasach stalinowskich powoływano kleryków seminariów do wojska i tam byli specjalni opiekunowie kleryków, którzy proponowali studia wyższe, mieszkanie, byle tylko opuścili seminarium. Oczywiście wybierali takie perły spośród kleryków. Jeden z kleryków bardzo zręcznie się zachował. Kiedy już miał dosyć tych namolnych nagabywań, mówi, wie pan, ja bym na to poszedł, co mi pan proponuje. Ale mam jedną trudność. Jaką? Proszę mi powiedzieć. Ja mam taką trudność, że w momencie śmierci nikt nie prosi o przyjęcie do partii. Natomiast wielu partyjnych prosi na nowo o spowiedź i o przyjęcie do kościoła. No i biedaka tak zatkało, że wstał, podał mu rękę i odprawił go. I to było ostatnie ich spotkanie. Jezus chce powiedzieć, żebyśmy pracowali poprzez swoje życie, żeby nasza śmierć była cudem, bo śmierć Jezusa Chrystusa była największym cudem. Wtedy zbawił świat. Moment śmierci był momentem najwartościowszym, najpiękniejszym. A jeżeli dobrze rozumiemy sakrament ostatniego namaszczenia, sakrament chorych, według tego, jak mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła, to właśnie Jezus w nas chce umierać na nowo za zbawienie świata. I o to chodzi w sakramencie namaszczenia. Święty Piotr pyta, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? I ostrzega wszystkich kapłanów, że kapłaństwo Jego w krzyżu i nasze powinno być służbą tej miłości z krzyża, przygotowywać wiernym żywność tamtą już życia wiecznego idącą. I że w kapłaństwie chodzi o służbę, a nie chodzi o panowanie, wymierzanie innym sprawiedliwości. Ponieważ sam Jezus wymierzanie sprawiedliwości powierzył Ojcu. Sam tego nie robił jako Syn Boży. Był barankiem Bożym, miłosierdziem. Uważajcie. I dzięki temu pytaniu świętego Piotra skierowanemu do Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy bardzo cenne zdanie, zdanie o czyśćcu, że ci, którzy otrzymali najwięcej, największą chłostę otrzymają. A kto mało otrzymał, a mało otrzymali niewierzący, mało otrzymali poganie, oni będą bardzo lekko potraktowani. W związku z tym Jezus, wysyłając apostołów, powiedział: nie idźcie do Samarytan, nie idźcie do pogan. Nie mam kłopotów z ich zbawieniem. Wystarczy okrów dobra. Ale idźcie do Izraela, bo tam jest źle. I tę myśl przypomina bardzo ostro Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. A komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Tę myśl warto zapamiętać do odczytania trzeciej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, żeby się nie zgorszyć tym tekstem Apokalipsy. Amen.